powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa, jak w każdy piątek o tej porze. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Tydzień temu rozmawialiśmy o cukrze, o tym, jak cukier wpływa na nasze zdrowie, czy jest potrzebny. Powiedział pan, że jest potrzebny. Owszem, wszystko zależy od proporcji. Cukier jest ukryty też, musimy zwracać na to uwagę, w różnym jedzeniu, nawet w tym, które nam się wydaje, że tam cukru być nie powinno, więc czytamy etykiety. No i trochę od tego cukru przejdziemy dzisiaj do otyłości po raz kolejny, bo nie ma co ukrywać, że nadmiar cukru sprzyja otyłości.
Nadmiar wszystkiego.
No tak, ale pytanie, czy geny, bo dzisiaj mamy się zastanowić nad tym, czy geny w jakikolwiek sposób wpływają na to, jaką mamy wagę, czy mamy predyspozycję do nadwagi i otyłości. Bo często jest tak, że my, szukając jakiegoś wykrętu, mówimy, a nie, to geny, ja już nie mogę nic z tym zrobić, moja mama taka była, babcia. Jeżeli chodzi o chorobę, to pewnie tak jest, natomiast nie wiem, jak jest z otyłością.
No, otyłość jest chorobą.
No tak, no to mamy odpowiedź w jakimś sensie.
Być może jest podobnie. Natomiast sprawa oczywiście nie jest tak oczywista, jest trochę bardziej skomplikowana, dlatego warto się nad tym zastanowić. Natomiast bardzo często ja też jakby w swojej praktyce słyszę, jak osoby mówią, że po prostu to jest rodzaj genetycznych skłonności i że te osoby raczej tak nie widzą powodów, dla których mogłyby być otyłe i wtedy stwierdzają, że jest to na pewno kwestia genetyczna. Natomiast później praca taka indywidualna w gabinecie pokazuje, że jednak skoro te osoby mogą chudnąć i później utrzymywać tą masę ciała, no to znaczy, że nawet jeżeli jest to kwestia genów, to nie jesteśmy bezradni.
Mhm. Czyli jednak te geny w jakiś sposób wpływają na to, jaką mamy masę ciała, tak?
Nie da się ukryć, że tak. Generalnie możemy powiedzieć, że są właściwie takie trzy czynniki genetyczne. Dwa, które dotyczą w mniejszym stopniu tej tyjącej populacji, ale być może ten jeden ma jakoś na to wpływ, więc może warto o tym powiedzieć. Po pierwsze, tak generalnie to nie ma jednego genu, który odpowiada za otyłość, prawda? Czyli to nie jest tak, że pójdziemy do laboratorium, jakoś tam się przebadamy i stwierdzimy jakiś jeden gen, który za to odpowiada. I te zmiany takie jednogenowe są bardzo rzadkie i z tego, co udało mi się jakoś tam zorientować, to póki co chyba udało się odnaleźć 300 osób na świecie, które mają jednogenową zmianę, która odpowiada za otyłość. I były to jakieś przypadki w Pakistanie, także tu właściwie nie mamy czym się zajmować. Drugi przypadek zmian genetycznych dotyczy jakichś chorób związanych z nieprawidłowym genomem i chodzi o jakieś tam aberracje chromosomalne. I tutaj mamy jakieś charakterystyczne całe zespoły zmian genetycznych i jest taki zespół, czy też taka choroba, która się nazywa zespół Pradera-Willi'ego. I on się charakteryzuje bardzo wysokim odsetkiem otyłości osób cierpiących na ten zespół związany ze zmianami w chromosomach. Natomiast osoby chorujące na ten zespół mają również zazwyczaj problemy z niskim wzrostem, mają hiperfagię, czyli taki wysoki popęd do jedzenia, też zazwyczaj są intelektualnie słabiej rozwinięte. Jest to ewidentnie wina genów i tutaj możemy mówić o takim zbadanym, najczęściej występującym przypadkiem otyłości związanej ze zmianami genetycznymi. Natomiast szacuje się, że ta choroba występuje raz na 45 tysięcy urodzeń. Więc,
czyli też rzadkość, tak?
Rzadko,
nie możemy
tak,
się powoływać tak, na te przykłady, że właśnie, to geny więc,
jeżeli,
powodują nadmiar tkanki tłuszczowej.
Jeżeli nas jest 38
tak.
milionów, prawda, to
w Polsce,
pewnie można.
Tak?
No, ludności, więc jeżeli jedna osoba na 45 tysięcy choruje, no to pewnie wyjdzie, że tam z 700-800 osób w Polsce być może jest otyłych z powodu tego zespołu. No, a jak wiemy, jeżeli chodzi o otyłość, jest to pewnie już 30% naszego społeczeństwa. Więc jak widzimy, to nie są te problemy. Więc jeżeli chodzi o takie jednoznaczne zmiany genetyczne, które mogłyby się przełożyć na tak masową skalę problemów z nadwagą i z otyłością, to możemy o tym zapomnieć i to tak nie działa. No ale mamy trzeci przypadek, o którym warto powiedzieć, o takiej otyłości powszechnie występującej. na tle jakichś wielogenowych zmian i związanych z interakcją geny-środowisko, prawda? I to jakby już nie jest tak oczywiste. Też warto wspomnieć o jakichś badaniach, czy też o sytuacjach, w których udało się zbadać wpływ środowiska na naszą masę ciała. I najprościej mówić o takich badaniach w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bliźnięciami jednojajowymi, tak? Czyli tak zwanymi monozygotycznymi. I w Stanach Zjednoczonych udało się zbadać bliźnięta jednojajowe, które zostały rozdzielone.
Aha, i trafiły do różnych środowisk.
Dokładnie tak. I trafiły do zupełnie różnych środowisk. I teoretycznie geny tych dzieci były takie same, w związku z tym, jeżeli geny by odpowiadały za ich masę ciała, to ona powinna się kształtować na przestrzeni życia podobnie, ale okazało się, że jednak te rozdzielone bliźnięta tyły albo nie tyły, w zależności od tego, w jakim środowisku się odnalazły.
Ale myśli pan środowisko rodzina, najbliższe otoczenie, krewni?
To też dokładnie zostało określone, że jeżeli rozdzielone bliźnią, czyli tam rodzeństwo, trafiło do rodziny z otyłością, to takie dziecko stawało się po prostu otyłe. Natomiast jeżeli brat czy siostra, bliźniak trafiał do rodziny szczupłej, to też pozostawał w dobrej kondycji. Więc to pokazuje, że bez względu na to, jak kształtuje się nasz genom, nasze środowisko, to jak jemy, jak żyjemy, bezsprzecznie wpływa na to, jak ważymy, w jakiej jesteśmy kondycji.
No właśnie, często pewnie pan słyszy w gabinecie, zresztą to jest takie obiegowe zdanie, mam skłonności do tycia. Czy jest coś takiego jak skłonność do tycia, czy bardziej można by to zamienić, mam skłonność do jedzenia w nadmiarze?
No, z punktu widzenia genetyki można o czymś takim powiedzieć. I to również zostało sprawdzone naukowo. I istnieje taki gen, który ma symbol FTO. I dzisiaj wiemy o tym, te badania, jeżeli chodzi o ten gen, one pewnie od 30 lat, powiedzmy sobie, że są, czy od 20 paru. I okazało się, że są osoby, które, jakby wszyscy mamy ten gen, ale są osoby, które ten gen mają zmieniony i on przybiera postać taką zaburzoną, która predysponuje daną osobę do tego, żeby mieć większy problem z nadmiarowym odkładaniem się tkanki tłuszczowej.
Ale to niezależnie od ilości jedzenia?
Zależnie. Zależnie. Więc jeżeli chodzi o dzieci, to badania pokazują, że dzieci, które posiadają ten gen FTO, mają około 1 do 3 kg więcej niż rówieśnicy nieposiadający takiego genu.
Ale to też nie jest jakaś taka suma, która by przytłaczała, tak? 1-3 kilogramy to jest jeszcze w granicach normy, więc można się na to zgodzić, że tak mamy. Natomiast resztę załatwiamy naszą wolą, tak? Silną bądź słabą.
Tak. Więc to jakby daje do myślenia i oczywiście można zrobić sobie test i można oznaczyć ten gen FTO i sprawdzić, czy on u nas przybiera postać taką otyłą czy normalną. Natomiast trzeba by się zastanowić, czy to tak naprawdę ma sens i czy jest ta wiedza warta jakichkolwiek pieniędzy. Bo generalnie nawet jeżeli okaże się, że jesteśmy posiadaczem takiego genu, to jakby tak empirycznie udowodnimy sobie, że powinniśmy się zdrowo odżywiać, tak? Ale czy my naprawdę powinniśmy sobie udowadniać, że powinniśmy się zdrowo odżywiać? Ja myślę, że to nawet nie ma nad czym się zastanawiać, ponieważ bez względu na to, czy jesteśmy posiadaczem takiego genu, czy nie, to powinniśmy dbać o to swoje zdrowie i postarać się odżywiać tak, żeby jednak te konsekwencje otyłości, nieprawidłowej masy ciała nas nie spotkały, ponieważ nikt z nas nie chce być cukrzykiem, nikt nie chce z własnej woli, nikt nie chce zapracować sobie na zawał w wieku 40 czy 50 lat, udar czy jakieś wyrodnienia stawu związane z tym, że jesteśmy po prostu zbyt ciężcy.
Ja zastanawiam się, panie Michale, czy to działa w drugą stronę, czy jest na przykład taki gen, który powoduje, że jest grupa ludzi zdecydowanie mniejsza, która nie może przytyć. Słyszał pan pewnie o takich historiach, czy może spotykał takie osoby, które mówią jem i nie mogę, tak mam genetycznie.
Istnieje nawet coroczna publikacja, która nazywa się Obesity Gene Map, czyli jakby mapa naszych genów, która może odpowiadać za to, że mamy nieprawidłową masę ciała albo mamy prawidłową masę ciała. I my jakby nie jesteśmy w stanie określić dokładnie jednego genu, który za to odpowiada, ale jesteśmy w stanie określić jakiś tam zespół genów, które mogą sprzyjać nieprawidłowej i prawidłowej masy ciała. Jeżeli chodzi o ten właśnie gen FTO, on został na tyle już dobrze zbadany i udokumentowany, że może zdarzyć się tak, że będziemy szczęśliwcami, którzy będą posiadali wersję tego genu taką, która będzie nam gwarantowała niską masę ciała. No i to byłoby w ogóle fantastycznie.
No, życie jest niesprawiedliwe niestety, no, więc tak, niektórzy tak dostają tak, inni inaczej. I jeszcze jedna kwestia, która jest dla mnie dość ciekawa. Jak to jest ze zmianą masy ciała u kobiet w ciąży, po porodzie? Bo też są kobiety, które już nie wracają do swojej wagi, a są takie, które dość szybko się regenerują i wracają do swojej poprzedniej masy. No może z jakimiś wahaniami, trochę się zmienia oczywiście sylwetka. Wiadomo, że po porodzie już jest inaczej. Natomiast czy to zależy jednak od jedzenia? W jaki sposób ciąża i poród wpływa na kobietę?
Ja w swoim gabinecie nawet spotkałem mężczyzn, którzy
po porodzie przytyli.
Tak. Czyli także, no, czasami się zdarzają takie sytuacje. Natomiast no, oczywiście normalne jest, że w ciąży każda kobieta powinna po prostu przybrać na wadze. Właściwie nie, to właściwie powinniśmy tutaj wprowadzić jakieś założenia, dlatego że ten przyrost masy ciała w ciąży naukowo powinien być różny w zależności od tego, jaką mamy wyjściową masę ciała. W związku z tym dzisiaj uważa się, że kobiety, które mają wskaźnik BMI powyżej 30, czyli po prostu są otyłe, nie powinny w ciąży właściwie przybrać ani jednego kilograma.
To jest niemożliwe, niestety.
Jest możliwe.
Jest?
Jest możliwe.
O, to i ciekawe.
Ja osobiście nieraz pracowałem z kobietami w ciąży, które były otyłe i po wielokroć udawało nam się tak tą pracę ułożyć, żeby ten przyrost masy ciała był absolutnie zerowy. To są takie najczęstsze przypadki, kiedy na przykład zaczynam pracować z jakąś otyłą osobą, otyłą kobietą i w czasie tej naszej pracy, po na przykład zgubieniu 20 kg, ze względu również na zmiany hormonalne, takie pozytywne zmiany hormonalne, czy większą równowagę hormonalną, ta kobieta po prostu odzyskuje płodność. Bo trzeba pamiętać o tym, że nieprawidłowa masa ciała doprowadza do nierównowagi hormonalnej. Tkanka tłuszczowa jest tkanką hormonalnie czynną, odpowiedzialną za produkcję estrogenów. W związku z tym no, nie trudno się domyśleć, że otyłość nie sprzyja płodności. I normalizacja masy ciała u kobiet otyłych bardzo korzystnie wpływa na płodność, więc wracając do tych już przypadków, to nieraz zdarzało mi się właśnie pracować z kobietami, które na skutek obniżenia masy ciała odzyskiwały tą swoją płodność i zachodziły w ciążę. No i jakby będąc na fali, wiedząc jak to fajnie być szczuplejszą osobą, trochę denerwowały się tą perspektywą nadmiernego przyrostu masy ciała w czasie ciąży. W związku z tym bały się, że utracą tak naprawdę to, co udało im się uzyskać. I w związku z tym często postanawiały po prostu kontynuować tą naszą pracę, mimo tego, że pracowaliśmy już w trójkę. I efektem tej naszej pracy, jeżeli ciągle ta masa ciała na przykład była powyżej tego wskaźnika otyłości, było to, że w 9. miesiącu ciąży ten przyrost masy ciała był właściwie zerowy, pomimo tego, że dziecko rozwijało się zupełnie prawidłowo. I później po porodzie takie dziewczyny ważyły około 8 kg mniej niż zachodząc ciążę, czyli urodzenie dziecko, wiadomo, łożysko, wody płodowe spowodowały, że de facto następował spadek masy ciała w okresie tych 9 miesięcy i to jest jak najbardziej prawidłowe i nie ma w tym nic niezdrowego.
Bardzo optymistyczne informacje, panie Michale. Musimy kończyć, a jeszcze mam kilka pytań. Może zostawimy sobie na kolejne jakieś spotkanie. Jak to jest z kobietami, które przechodzą przekwitanie, menopauzę? Też jest takie powiedzenie, że wtedy się tyje od powietrza. Czy to prawda?
Ja myślę, że to jest na tyle ciekawy i miły temat do rozmowy, że moglibyśmy nawet poświęcić temu cały odcinek. Warto wiedzieć, jak jest naprawdę i warto wiedzieć też, jak się odżywiać w tym okresie żeby było dobrze.
To jesteśmy umówieni. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Ja się nazywam Iwona Dębska. Życzymy Państwu miłego, smacznego weekendu i do usłyszenia za tydzień w piątek.
Dziękuję.
Powiedzmy sobie dobrze.